czyli Księga Michała z Moreszet. Rozdział 6, wersety od 6 do 8. Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu? Czy mam wystąpić przed Nim z całopaleniami, z rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko na oczyszczenie swojego grzechu? Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie. Tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. To jest krótki fragment. Bardzo. Ale skoncentrujemy się na wersecie 8. Natomiast wcześniej jest takie pytanie, które może zadawać człowiek albo lud, który się zastanawia, no właściwie jak mam postępować, żeby się Bogu podobać? Z czym mam wystąpić przed Panem? Czy Panu chodzi o ofiary? Czy mu chodzi o te cielęta, o tą oliwę? Czy to właściwie o to najbardziej Bóg się troszczy? I jak przeczytalibyśmy Psalm 50, to tam jest napisane, że wcale nie. Mówi Bóg do mnie, mówi, do mnie należy wszystko. I nie chodzi mi o to. Może przeczytajmy rzeczywiście ten Psalm 50, bo tam jest napisane, co na ten temat Pan Bóg myśli. Tak, strona 619-620. Bóg Wszechmocny Pan przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu jego. Z Syjonu pełnego piękności zajaśniał Bóg. Bóg nasz przybywa i nie milczy. Przed Nim ogień pochłaniający, a dookoła Niego stworzy się potężna burza. Przyzywa niebiosa z góry o ziemię i ziemię, aby sądzić swój lud. Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Niebiosa zwiastują sprawiedliwość Jego, ponieważ sam Bóg jest sędzią. Słuchajcie, ludu mój, będę mówił, Izraelu, będę Cię przestrzegał. Bogiem, Bogiem Twoim jestem. Ganię Cię z powodu krwawych ofiar Twoich. Tutaj jest napisane w oryginalnym, nie ganię Cię. Zresztą nie ganię Cię z powodu ofiar Twoich. Całopalenia Twoje są zawsze przede mną. Nie wezmę byka z domu Twego, ani kozłów z zagród Twoich. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. Znam wszelkie ptactwo gór i moje jest to, co rusza się na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym Ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Czyż jadam mięso byków albo piję krew kozłów? Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu śluby swoje. I wzywaj mnie w dniu niedoli. Wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. Lecz do bezbożnego rzecze Bóg, po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu twemu, znieważasz syna matki twojej. Czyniłeś to, a ja milczałem, mniemałeś, żem tobie podobny. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie. A temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże. Taki jest, że tak powiem, stosunek Boga do ofiar, które są składane bez wewnętrznego przekonania, bez wewnętrznej postawy, która jest odpowiednia do złożenia ofiary. Bo w Starym Przymierzu tak było, że człowiek składał ofiarę ze zwierząt, ale najważniejsze nie było to, że on złożył tą ofiarę, czyli dla Boga nie liczyło się nawet to, że fakt złożenia ofiary nastąpił, tylko liczyło się to, jakie było serce człowieka, który tą ofiarę składał i który w przymierzu z Bogiem trwał. I teraz w Michałaszu tutaj jest napisane, że Bóg nie ma upodobania właśnie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy, nawet gdyby oddać pierworodnego za swoje przestępstwo, co zresztą dla Boga było strasznym grzechem, bo byli tacy fałszywi bogowie, jak Moloch na przykład, którym kiedyś zresztą Izrael służył Molochowi i niestety królowie Izraela potrafili oddawać swoje pierworodne dzieci na ofiarę dla tego Boga. To było straszne. I Bóg tego już potem nie zniósł w pewnym momencie i przymierze zostało złamane. Ale Bóg mówi, nie, nie o to mi chodzi, nie w ten sposób. Nie, Bóg nie żąda od człowieka ofiar w takim sensie, że on poniesie jakieś straszne koszty, które miałyby go aż boleć, które miałyby być nawet związane z utraceniem, nie wiem, własnego syna. To nie o to Bogu chodzi. Nie na tym rzecz wcale polega. I jeżeli czytamy Psalm 50, to Bóg ma dokładnie taki sam stosunek do ofiar składanych za czasów tamtego przymierza, jak do ofiar, które ponosimy my za czasów tego przymierza, w którym jesteśmy z Bogiem związani. Dlatego, że dzisiaj bardzo często też mamy na ustach przymierze, składamy pewne ofiary, potrafimy się poświęcać w pewnych sprawach, na przykład w sprawach służby, potrafimy wiele dać i tak dalej, i tak dalej. Potrafimy nawet dużo się modlić. Jak ktoś bardzo chce, to bardzo dużo potrafi. Ale co z tego wszystkiego? Po co wyliczasz ustawy moje? Po co masz na ustach przymierze moje, jeżeli nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje? No taka jest prawda na temat stosunku, na temat relacji między składaniem ofiar przez człowieka a jego życiem. Bóg mówi, twoje ofiary mnie nie interesują, jeżeli twoje życie nie jest odpowiednie do tego, do składania tych ofiar. Bo co z tego, że ty mi ofiary składasz, jeżeli twoje życie się nie zmienia? Co z tego, że mnie przepraszasz? Co z tego, że się powołujesz na tą ofiarę? Co z tego, że wylewa się krew, jeżeli twoje życie jest inne niż zapowiadasz w momencie składania ofiary? Dlatego, że człowiek w momencie składania ofiary pokazywał Bogu, że chce odpuszczenia grzechów i że odwraca się od grzechu, który do tej pory popełniał. Boga nie interesuje coś takiego jak złożenie ofiary, ale nie odwrócenie się od tego grzechu. To jest po prostu kłamstwo. I to jest po prostu podeptanie tej krwi, którą się wylewa. Bo z jednej strony człowiek mówi, ma na ustach, przepraszam Cię Boże, dlatego że zgrzeszyłem, odpuść mi winę, oczyść mnie, ale z drugiej strony nie ma w sercu postanowienia odwrócenia się od tego grzechu i zmiany postępowania. I tutaj problem jest, zarówno był taki sam był wtedy dla tamtych ludzi, jak dzisiaj jest dla nas. Zastanawiające jest to, że dzisiaj my, w naszych czasach, kiedy żyjemy w przymierzu, które jest oparte o lepsze obietnice, które zostało przypieczętowane o wiele, w ogóle nie da się porównać tej krwi, którą zostało przypieczętowane to przymierze z nami i tamtej krwi byków i kozłów. Tego się porównać w ogóle nie da. Natomiast ciekawe jest to, że tak zwani nasi ojcowie w wierze. Ja ostatnio czytałem trochę Ireneusza z Lyonu akurat, który był jednym z pierwszych tak zwanych ojców, który jeszcze słyszał słowa samych apostołów i był bezpośrednim uczniem Polikarpa, który był bezpośrednim uczniem Jana. Czyli to jest drugie pokolenie po apostołach. jak czytam to, co on pisze na te tematy, to po prostu zupełnie to nie przystaje do tego, co się dzisiaj myśli w Kościele. I on pisze coś takiego. Uważajcie. Dlatego, że tamci, którzy żyli za czasów Izraela wtedy, w Starym Przymierzu, i ich historia jest dla nas po prostu lekcją. I mówi tak, jeżeli nie będziecie żyli w sposób, który jest zgodny z tym, co wyznajecie, to po prostu Bóg wyrzuci was z Królestwa Bożego. W prosty sposób. Jeżeli będziecie żyli w grzechu, to Bóg wam w pewnym momencie zatwardzicie swoje serce i zostaniecie wyrzuceni z Królestwa. I mówi, my wszyscy mamy ten problem, mówi. Nawet powołuje się na Stare Przymierze, mówi, nie jesteśmy lepsi niż tamci. I tamci ludzie żyli naprawdę w bojaźni Bożej i chcieli żyć w świętości. I tak nauczali. Dzisiaj wierzący bardzo często mówią, spokojnie, wszystko mam dane, tak naprawdę nie muszę żyć w bojaźni, nie muszę żyć w świętości, bo nie od mojej świętości zależy moje zbawienie, otrzymałem je z wiary, przez łaskę, czy z łaski przez wiarę. Koniec. Ale jeżeli człowiek trwa w przymierzu, to powinien mieć świadomość tego, czym to przymierze jest, jaką krwią zostało przypieczętowane i że tylko człowiek będący w przymierzu jest chroniony przed Bożym gniewem. Inni nie. I dlatego tutaj, w Michałaszu, jest napisane bardzo prosta rzecz. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko trzech rzeczy. Abyś wypełniał prawo, abyś okazywał miłość bratnią i abyś w pokorze obcował ze swoim Bogiem. I tak naprawdę właściwie jest to najprostszy opis Królestwa Bożego, mimo że on jest ze Starego Testamentu. Jakbyśmy zobaczyli na temat numer jeden, czyli abyś wypełniał prawo, zobaczmy sobie do Mateusza. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. I wersety od 13 do 20. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod kolcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż się to wszystko stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I teraz tak, z jednej strony jesteśmy usprawiedliwieni ze względu na sprawiedliwość Pana Jezusa, ale z drugiej strony jest tak, że nasza sprawiedliwość, nasze życie powinno być godne upamiętania. I dokładnie tak na przykład Jan mówił do tych, którzy przychodzili do niego po chrzest. Mówi, spełniajcie uczynki godne upamiętania. A apostoł Paweł, kiedy pisze ten znany bardzo fragment z Efezjan o tym, że zbawienie jest z łaski przez wiarę, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił, przeczytajmy ten fragment, to jest Efezjan 2 rozdział. Wersety 8-10. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czyli z jednej strony jesteśmy zbawieni z łaski, łaską przez wiarę i to jest dar od Boga, to zbawienie, i ono przyszło z Bożej łaski, a z drugiej strony efektem tego zbawienia jest stworzenie w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, w których mamy chodzić. Czyli znowu mamy sprawiedliwość, wypełnianie prawa, przestrzeganie przykazań. I apostoł Jan pisze w pierwszym liście Jana 5:3, że przestrzeganie przykazań to jest po prostu nic innego jak objawienie czy objaw miłości do Boga. Bóg mówi: mnie nie zależy, żebyś ty do mnie mówił, że mnie kochasz. Żebyś ty miał na ustach przymierze ze mną cały czas. Żebyś ty miał na ustach przykazania, na ustach. Ty je po prostu wypełniaj. Wtedy pokażesz, że mnie kochasz. Wtedy, jeżeli będziecie wypełniać przykazania, pokażecie miłość do Boga, a przy okazji, pokazując miłość do Boga, będziecie światłem i będziecie świecić jak to miasto na górze. Bo tak jak mówiliśmy jakiś czas temu w środę, że miasto na górze świeci nie dlatego, żeby ludzie widzieli. Miasto na górze świeci z innych powodów. Bo tam po prostu ludzie potrzebują światła w tym mieście. Nie zapala się tam świec, nie zapala się tam żyrandoli po to, żeby ktoś odległy od ileś tam kilometrów widział to miasto. Wcale nie. Światło jest spowodowane tym, że ludzie go potrzebują w ogóle w domach. I to samo jest z nami. My potrzebujemy w relacji z Bogiem świętości, która od Boga jest dana, i potrzebujemy spełniać mając moc od Boga, po prostu przestrzegać przykazań. I jeżeli to się dzieje, to ludzie to widzą. Dokładnie tak, jakby widzieli to miasto na górze. I chwalą Boga, który jest w niebie. Dlatego Bóg żąda prostej rzeczy. Wypełniania prawa. I to się nie zmieniło w Nowym Przymierzu. Wypełnianie prawa nie jest już warunkiem zbawienia, ale Bóg chce, żebyśmy żyli w sposób święty. I kolejny fragment na ten temat. Jest ich mnóstwo. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Od 14 wersetu. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ jest napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czyli Bóg mówi: wypełniaj prawo, to po pierwsze. Mówi również, że interesuje go druga rzecz, czyli interesuje go miłość bratnia. Oprócz tego, że wypełnianie prawa. I naprawdę w Nowym Przymierzu, w tych pismach, które zostały zapisane przez apostołów, jest mnóstwo fragmentów na temat miłości wzajemnej braci. Apostoł Piotr, który pisze na temat tej miłości wzajemnej również w swoim liście, w tym samym rozdziale pisze tak: skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Powtórzę ten werset 22. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Niesamowicie gęsty werset, prawda? Bo uświęcenie to jest oddzielenie. I teraz tak. Dusze nasze oddzieliliśmy dla Boga przez posłuszeństwo prawdzie, czyli Jego Słowu. Skoro tak, skoro narodziliśmy się na nowo i to uświęcenie, to oddzielenie naszych dusz nastąpiło, to w takim razie to nastąpiło po to, żebyśmy bratnia miłość była nieobłudna. Czyli to, jaka miłość nasza między nami jest, powinna być przede wszystkim, ta miłość powinna być przede wszystkim nieobłudna, a po drugie jest napisane: umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Czyli czyste serce, wzajemność i temperatura tej miłości. I to wszystko sprawia to, co Pan Jezus mówił, że po tym was poznają, że się wzajemnie miłujecie. A w jaki sposób? W sposób nieobłudny, w sposób czysty i gorąco. Apostoł Jan w pierwszym liście poświęca chyba ze dwa rozdziały wzajemnej miłości. I mówi wręcz: jeżeli ktoś nie miłuje brata, to nie ma w nim światłości. Jeżeli ktoś nienawidzi brata, to jest zabójca. Że naprawdę stawia sprawę bardzo, bardzo jasno. Dlatego miłość bratnia jest tak ważna, wzajemna dla nas. I zobaczcie, jeżeli mówiliśmy dzisiaj o tym świadectwie, prawda? Ileż rzeczy potrafi taka czysta, prosta miłość bratnia zmienić. Bo można było dać, można się było modlić. I dokładnie to samo może być wśród nas. Miłość bratnia, zresztą apostoł Jan bardzo pisze konkretnie również na temat tego, że miłość nie polega na tym, że będziemy znowu mówić sobie nawzajem, że się miłujemy, uśmiechać się do siebie, przychodząc w niedzielę, a potem w razie czego zostaniemy tacy, jacy jesteśmy. Tu jest napisane tak, to jest pierwszy list Jana, trzeci rozdział. A 14 wersetu. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. I my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś kto posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boga? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Proste, praktyczne, mocne. I jeżeli na przykład autor listu do Hebrajczyków mówi: słuchajcie, napominajcie się nawzajem, dopóki trwa czas, dopóki Pan jeszcze nie przyszedł po Kościół, napominajcie się nawzajem, nie opuszczajcie zebrań, budujcie siebie i mówcie do siebie, przypominajcie sobie to, że miłość wzajemna jest rzeczą przez Boga bardzo, bardzo poważnie traktowaną i jest jedną z fundamentów tego, co się dzieje w Nowym Przymierzu. To jest wzajemna miłość bratnia. Dlatego jeżeli jest jakiś problem, to należy po pierwsze powiedzieć, w ogóle trzeba się interesować sobą nawzajem i to już mówiliśmy wielokrotnie, bo nie może być tak, że ci, którzy miłują siebie nawzajem gorąco, spotykają się na przykład raz na jakiś czas, nie wiedzą o sobie właściwie nic, nie modlą się o siebie, bo nawet nie znają swoich problemów nawzajem. Tak po prostu być nie może. Tak zresztą apostołowie czasem mówili. Tak bracia być nie może. Albo tak bracia być nie powinno. No i tak nie powinno być. Trzecia rzecz, o której pisze Micheasz, to jest obcowanie w pokorze ze swoim Bogiem. Zobaczcie, jakie ciekawe sformułowanie. Obcować w pokorze ze swoim Bogiem. Właściwie każdy wyraz w tym zdaniu jest ważny. Bo tak, obcowanie w Biblii to jest określenie bardzo intymnej relacji. Bardzo intymnej relacji. To nie jest określenie znajomości, To nie jest określenie jakiejś tam dalszej znajomości, bliższej znajomości. Obcowanie jest tak bliską relacją, że przekładając to na relacje ludzkie, międzyludzkie, to Biblia mówi o obcowaniu mężczyzny z kobietą, o obcowaniu żony i męża. To jest tak intymna relacja. W związku z tym Michałasz mówi, żeby obcować z Bogiem w najbardziej intymny sposób, jaki można, człowiek może mieć z Bogiem relację. A więc to nie tak, że będziesz znał Boga, że będzie o Nim słyszał albo wiedział o Nim ze słyszenia. Masz z Nim obcować. Druga sprawa, w jaki sposób to masz robić? W pokorze. A trzecia sprawa, ze swoim, nie z innym, z Bogiem. Obcować w pokorze ze swoim Bogiem. Amen.